Bóg daje wzrost. To tytuł dzisiejszego rozważania jest to kontynuacja tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Dla tych z nas, którzy nie wiemy, gościliśmy między innymi brata Dawida Muszkieta, który dzielił się z nami zasadami rozwoju zborów, które pochodzą z pewnych badań, które wykonano na przestrzeni 1000 zborów na całym świecie. Są to pewne ciekawe wnioski, które prowadzą do pewnych refleksji. Nie jest to jakaś droga, którą powiedzmy wytyczamy, by nią iść, ale wydaje mi się, że to wczorajsze spotkanie pozwalało nam przypomnieć sobie rzeczy, o których wiedzieliśmy, a być może uzmysłowić sobie pewne sprawy, o których nie wiemy, albo przypomnieliśmy sobie tematy, które gdzieś nam uleciały w miarę upływu czasu. A więc chcemy kontynuować słowo na temat rozwoju zboru i tekstem przewodnim będzie tekst z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z 3 rozdziału, wersety od 6 do 10. Przeczytajmy ten tekst, bardzo proszę o wyświetlenie. Apostoł Paweł napisał: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I gdybyśmy mieli streścić ten fragment jednym zdaniem, to moglibyśmy powiedzieć, że apostoł Paweł miał taką dogłębną świadomość, że uczestniczy w dziele budowania Kościoła jako współpracownik Boga. Że jest, ma przywilej współpracować z Bogiem, ale tak naprawdę na pierwszy plan, absolutnie, wysuwa się Bóg, który jest absolutnie Panem i jest ponad wszystkim. Wczoraj wieczorem, gdy już wróciliśmy wszyscy do domu, ja siadłem, by zapoznać się z ankietami, które zechcieliście wypełnić. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, ponieważ one pozwoliły mi bliżej was poznać. Oczywiście to nie jest czas na poznawanie osób na ankiecie, prawda? Ponieważ to się dzieje w domu, przy okazji tego, co razem robimy, przy okazji służby, przy wielu różnych innych okazjach. Ale te odpowiedzi, które napisaliście, one mi pokazują, jak wielu z was było bardzo mocno zaangażowanych niegdyś w dzieło tego zboru. Jak bardzo wiele pracowaliście. Niektórzy z was wypisali po kilka służb po przecinku, czym się zajmowali w historii zboru. I właśnie tutaj sprawdza się jakby w życiu to, w co wierzymy, powszechne kapłaństwo, gdzie każdy z nas niósł jakąś część odpowiedzialności za nasz zbór i możemy powiedzieć: tak, ja mam swój osobisty wkład w to dzieło. Dziękuję również za te komentarze na marginesach, które pisaliście, które są zapowiedzią naszych przyszłych rozmów, gdzie niektórzy z was powiedzieli: opowiem ci więcej, kiedy się spotkamy. I to również jest oczywiście bardzo zachęcające. Myślę, że pragnieniem każdego z nas, jak tu siedzimy, jeżeli jesteśmy częścią tego zboru, jest wzrost tego zboru, jest jego rozwój. Myślę, że nikt z nas, którzy do tego zboru należymy, nie chce złych rzeczy dla tego zboru. Nasze myśli biegną ku temu, by ten zbór się rozwijał, by wzrastał, by się umacniał, by był jeszcze bardziej odporny na zewnętrzną zawieruchę. I wczoraj usłyszeliśmy, i też Boże Słowo o tym mówi, że Kościół, zbory pańskie, one mają naturę wzrostu. To jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba mówić. Dlatego, że nieraz da się słyszeć rozmowy ludzi zaangażowanych w służbę: przyszło nam pracować w takim kraju, a nie innym. Tak ciężko jest głosić Ewangelię. Tak trudno jest oczekiwać, że coś się będzie działo. Ale jest to tylko ludzkie tłumaczenie, ponieważ faktycznie Słowo Boże uczy nas, że i w zborze, i w Kościele Bóg założył taką, jakby umieścił naturę wzrostu. Kościół rośnie. Jeżeli nie będziemy przeszkadzać, jeżeli nie będziemy podejmować złych decyzji, jeżeli tylko nie będziemy żyć w pysze, jeżeli będziemy pokornie Bogu służyć w oparciu o Jego Słowo, Kościół będzie się rozwijać. Absolutnie tak. Bardzo proszę o kolejny tekst. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale, 26 werset, czytamy następujące słowa. I mówił: tak jest z Królestwem Bożym jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. I ten werset pokazuje bardzo ważną prawdę, o której musimy pamiętać. A mianowicie, Są rzeczy po naszej stronie, które są naszą odpowiedzialnością, bo ty powinieneś pracować, ty powinieneś służyć, mówi Boże Słowo, ale wzrost, o którym teraz mówimy, jest absolutnie wynikiem Bożego działania. Dojrzewanie zboru, dojrzałość jest wynikiem Bożego działania. To, że w życiu każdego z nas Bóg pracuje na co dzień. Dzisiaj tutaj siedzimy i słuchacie słowa, ja mówię kazanie, ale wrócicie do domu i będziecie mieli swoje przeżycia, doświadczenia i będziecie rozmawiać z Bogiem w modlitwie, będziecie otwierać słowo, by uczyć się od Niego i Bóg będzie mówić do was przez to słowo. Prawda? Dlatego, że Bóg pracuje w życiu każdego z nas i powoduje, że stajemy się coraz bardziej dojrzalsi, coraz bardziej świadomi. Oczywiście może być tak, że jako chrześcijanie zaniedbujemy proces relacji z Bogiem. Nie sięgamy po Biblię, nie modlimy się i wtedy te zmiany nie mogą zachodzić, ponieważ Bóg działa w sercu tych, którzy Go szukają, którzy Go szukają szczerze. A więc w tym wersecie mamy wyszczególnione, nasienie kiełkuje i wzrasta, a człowiek nawet nie wie, jak to się dzieje. I tak jest właśnie z Królestwem Bożym, podobnie jest w Kościele. Pewne odpowiedzialności należą do nas, a Bóg wtedy daje wzrost. I to jest wielka zachęta, ponieważ możemy spodziewać się i oczekiwać dobrych rzeczy. I taka myśl, która się tutaj nasuwa, jest następująca. Zbór wzrasta, kiedy każdy robi swoje. Prawda? Tak. Zbór wzrasta, kiedy każdy robi swoje. I dzisiejszy fragment przewodni stwierdza, że pewne odpowiedzialności właśnie należą do nas. To nie jest tak, że ten wzrost i rozwój przychodzi sam. Do nas należy służba, a Bóg daje wzrost. I dzisiaj, w czasach, gdy czasu jest mało, bardzo niepopularne jest nauczanie na temat służby. Ponieważ raczej oczekujemy, że kiedy przychodzę do zboru i mogę dać na tacę i daję na tą tacę, to często czuję, że spełniłem swój obowiązek jako chrześcijanin. Natomiast prawdą jest to, że sednem chrześcijańskiego życia jest być Chrystusowym. Dlaczego chrześcijan nazwano tak, a nie inaczej? Bo oni byli naśladowcami Jezusa. Bo oni mówili jak Jezus i zachowywali się jak Jezus. Ich życie świadczyło o Nim. I to jest nasze powołanie, odpowiedzialność każdego z nas. W kolejnym fragmencie czytamy z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Bardzo proszę o ten fragment. Paweł pisze, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. I tu bardzo wyraźnie jest pokazane. Paweł mówi, ja zajmowałem się tym, ty zajmowałeś się tym, tamten zajmował się tym, a Bóg dał wzrost. I wczoraj padły te słowa, żaden trud nasz nie jest daremny w Panu. Tak? Absolutnie tak. Dalej czytamy, według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, inny na nim buduje. I znowu widzimy jakby te kondygnacje służby. Ktoś zajmuje się czymś innym, ktoś czymś innym. Teraz, jak tutaj siedzimy, ktoś pracuje na dole z dziećmi. Poświęca czas, żeby nasze dzieci mogły uczyć się prawdy Bożego Słowa. Nie ma go tutaj pośród nas. Ja bardzo cieszę się widokiem tych pustych ławek, bo one nie są wynikiem słabej frekwencji w naszym zborze, ale wynikiem tego, że tu siedziały dzieci i poszły na dół, by się uczyć. Ktoś pracuje w tej chwili. To, że dzisiaj to działa i że teraz możecie mnie wyraźnie słyszeć, a to się wyświetla, jest wynikiem tego, że tam ktoś siedzi w tych kabinach i pracuje nad tym, by wszystko sprawnie przebiegało. A to, że słyszymy pieśni, które nas zachęcają do refleksji, jest wynikiem tego, że gdzieś w tygodniu wykonano ciężką pracę w postaci prób chóru, w postaci prób zespołu. Bardzo wiele rzeczy składa się na to, co razem przeżywamy. Jest to służba osób odpowiedzialnych, jak uczy Boże Słowo. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, mówi ten fragment. Czy pilnujesz swojej odpowiedzialności? Czy robisz to rozważnie? Czy baczysz na to, co robisz? Pilnujesz tego? To trochę przypomina sytuację z ogrodu Eden, tak? Bóg dał Adamowi ogród, by ten go uprawiał i strzegł. I naszą odpowiedzialnością jest pełnić służbę w tym miejscu, w którym nas Bóg postawił i pełnić ją w mądry sposób. Uprawiać tę glebę i strzec tego, żeby odbywało się w sposób właściwy. I jedną z takich cech, o których wczoraj wspomnieliśmy i chciałbym ją dzisiaj przypomnieć, było umacniające przywództwo. O czym była mowa? Bardzo proszę o kolejny tekst. ponieważ bardzo ważną rolę w rozwoju zboru pełnią liderzy. Pełnią liderzy. I teraz do wszystkich nas, którzy jesteśmy zaangażowani, do wszystkich nas, którzy w jakiś sposób stoimy na przodzie poszczególnych służb, jest tak bardzo ważną rzeczą potrafić pomóc człowiekowi odnaleźć jego powołanie. Zobaczcie, nawet jak stajemy rano przed lustrem i przyglądamy się sobie, potrzebujemy odbicia, by widzieć, jak wyglądamy. I w zborze tak jest, że o wiele łatwiej rozpoznać jest powołanie, nie, że ja sam do tego dojdę, ale to moi bracia i siostry mogą mi powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ty chyba nawet o tym nie wiesz, ale Bóg tak wspaniale się posługuje tobą w tej sprawie. Rzeczywiście nie wiedziałem. Prawda? Zobaczmy, co jest napisane. Apostoł Paweł pisze do młodego Tymoteusza. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ale ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski dane nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Jest tu ukazana piękna relacja pomiędzy apostołem Pawłem i jego uczniem Tymoteuszem. I widzimy, że przez to, że Tymoteusz służył razem z Pawłem, on dowiedział się tak naprawdę, do czego Bóg go powołuje. To pomogło mu odnaleźć powołanie w jego życiu. I apostoł Paweł był tego świadkiem i dlatego pisze do niego, kiedy przyszły problemy w jego życiu. Tymoteusz, ty nie zapominaj o tym, do czego jesteś powołany. Ty pamiętasz o tym? Roznieś na nowo dar Bożej łaski. Nie wstydź się, cierp wespół ze mną. Nie wstydź się, zachęta. I bardzo ważne jest, abyśmy siebie nawzajem zachęcali. Abyśmy motywowali się do służby. Nie chciałbym, żeby gdzieś w naszych kularach było takie rozmowy. Słuchaj, służba, no wiesz, to jest dla naiwnych chrześcijan. Trzeba twardo stąpać po ziemi. Nie, chciałbym, żebyśmy zachęcali się nawzajem do tego. Czasami widać, że ktoś już rezygnuje się, wycofuje, poddaje się. Zachęć go. Podobało mi się w niektórych ankietach, gdzie pisaliście, jakie wsparcie byście oczekiwali, by zachęcać kolejne pokolenia, zachęcać kolejnych ludzi, którzy służą, tych, którzy już służą. Bo sami zderzacie się z tą sytuacją, gdzie służąc widzicie, że ktoś się zniechęca, rozczarowuje i być może opuszcza ręce, ponieważ jest tym wszystkim tak bardzo przygnieciony. Jeszcze codzienne sprawy codziennego życia i te kłopoty, które mają miejsce w tych dniach. W tym fragmencie bardzo wyraźnie widać, jaką rolę na rozwój innych ludzi ma relacja pomiędzy Pawłem i Tymoteuszem, przywódcą i tym, który usługuje. I już bardzo blisko od tego do służby wykorzystującej dary. Tak? Tutaj jest o tym mowa. Kiedy pomagasz człowiekowi odnaleźć swoje powołanie, to on służy w oparciu nie o własne siły, ale w oparciu o to, do czego Bóg go uzdolni. Dlatego Paweł, przypominając o trudnych chwilach w życiu Tymoteusza, wskazując na nie, mówi: bądź wsparty mocą Boga. Nie służ jedynie w oparciu o własne siły. Polegaj na Bogu w tej służbie. Oczekuj Jego. Oczekuj Jego. I właśnie dlatego mówiliśmy o usługiwaniu zgodnie z obdarowaniem. Nie chodzi jedynie o talenty, które mamy. One są również bardzo ważne. Być może wykształciliśmy pewne umiejętności, ale dary duchowe to jest ta umiejętność, która przychodzi bezpośrednio od Boga, jest wynikiem tego, co się stało w chwili naszego nowego narodzenia. Czy dostrzegasz takie obdarowanie w swoim życiu? A może potrzebujesz modlić się o to i pytać Boga, czym cię wyposażył, wprowadzając cię do Kościoła? Kolejny fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, on mówi o tym. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Prawda? Jeszcze raz chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo wyraźnie w naszym zborze. Tak jak tu siedzimy, jak stanowimy ten zbór, nikt z nas nie jest niepotrzebny. Nikt z nas nie jest przypadkowy. Absolutnie wszyscy jesteśmy potrzebni, ponieważ Bóg umieścił nas w tym ciele z jakimś zamysłem i z jakimś przeznaczeniem. Praktyka pokazuje, że właśnie dużo łatwiej jest po prostu rozpoznać swoje powołanie, kiedy ktoś bliski tobie ci powie, słuchaj, Zajmij się tym, bo widać, że Bóg cię w tym używa. Świadomość Bożego obdarowania w osobie obdarowanej i tej, która jest tego świadkiem, prowadzi do dwóch kolejnych istotnych cech zboru, który się rozwija, a mianowicie do entuzjastycznej duchowości i do serdecznych relacji. Chciałbym, żebyśmy najpierw powiedzieli o takim właśnie świeżym podejściu do życia duchowego. Takie pytanie chciałbym postawić. Jak mocno i dobitnie brzmi świadectwo płynące z ust człowieka, który w swoim życiu był świadkiem Bożego działania? Jak? Wydaje mi się, że bardzo dobitnie i wyraźnie. Kiedy wiesz, że siedzisz przy stole i rozmawiasz ze sobą, która to przeżyła, która tego doświadczyła, prawda? A jak na przykład w tej historii dzisiejszej o tacie wujka Mroczka. No nie znałem tej historii, chociaż dużo czasu spędziliśmy razem przy stole rozmawiając na różne tematy, w szczególności jeżeli chodzi o sprawy Kościoła i sprawy Boże. Zobaczmy fragment z pierwszego listu Jana 1, wersety od 1 do 4. Dlatego uważam, że tak ważną rolę w zborze odgrywają seniorzy. Tak ważną rolę odgrywają ci, którzy służyli Bogu i mają to bardzo mocne doświadczenie w swoim życiu. I chciałbym, żeby to zabrzmiało jeszcze raz bardzo wyraźnie. Jan napisał, co było od początku, co słyszeliśmy, ale też co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Świadectwo Jana było szczególne. Kiedy Jan siadał, by przemawiać, wszyscy cichli. I nie tylko dlatego, że był jednym z najstarszych apostołów już żyjących, wtedy może już żaden z nich nie żył inny, tylko Jan, a dlatego, że to, o czym mówi, było prawdziwe, bo on był tego świadkiem. On tego dotykał. On był bardzo blisko. On tego doświadczył. I czytamy o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Jan mówi, ja nie opowiadam wam historii zasłyszanych. Ja dzielę się z wami tym, co było moim osobistym doświadczeniem. I właśnie dlatego i wczoraj, i dzisiaj, i gdzieś w ostatnich kazaniach brzmiała zachęta do was, seniorzy kochani, abyście opowiadali o tym, co przeżyliście. W takich historiach dzisiaj, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak dzieci wyglądały. Słuchały. Słuchały. Ich uwaga była skupiona na prawdziwej historii. Ja nawet czasami, jak jeździmy na obozy dla dzieci i opowiadamy różne historie, to dzieci mnie pytają, wujek, a to jest prawdziwa historia czy zmyślona? Wiadomo, że nie zawsze są prawdziwe, prawda? Żeby jakoś pomóc dzieciom lepiej zrozumieć pewną prawdę, czasami tworzymy historię, żeby mogły złapać, o co chodzi. Ale te prawdziwe historie są wyjątkowej wartości. Jan pisze, co widzieliśmy, słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, aby radość nasza była pełna, jak widzimy na koniec tego wersetu. A więc widzimy, że to prowadziło do takiej świeżości i entuzjazmu wyznawianej wiary. Oczywiście, że nasza wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Oczywiście, że w tym musi być zakorzeniona. Ale jakie odświeżenie przychodzi, kiedy słyszymy historię z wczoraj, sprzed wczoraj, sprzed 5 lat, sprzed 10. Niesamowite historie, jak Bóg działa. I one nam uzmysławiają w sposób niezwykle realny, że jest to nadal aktualna i żywa prawda. Stąd nie należy jakby nie doceniać świadectw, naocznych świadków. Jest wspaniały werset w psalmie, że dopóki żyję, dopóki teraz, gdy jestem już siwy, teraz, gdy jestem siwy, opowiem o twoich dziełach temu pokoleniu. Muszę to usłyszeć, co ja przeżyłem, co ja zobaczyłem. Drodzy seniorzy, proszę, obiecajcie mi, że będziecie opowiadać. Że nie uznacie, że wasze historie są nieważne, nieistotne. Tak nie może być. Serdeczne relacje to ta kolejna rzecz, która jakby wynika z tych poprzednich. A to dlatego, że kiedy się poznajemy, i już o tym kiedyś wam opowiadałem, to było w zborze Nowaliców. Mieliśmy trudny czas taki między sobą, czyli młodzi i seniorzy. To dlatego, że młodzi chcieli bardzo wprowadzać nowe formy w kościele, w zborze, w czasie nabożeństwa, a seniorzy bardzo bronili tego, by to się nie działo. I to była taka cicha rywalizacja, która czasami kończyła się nagle zamkniętą klapą w pianinie, prawda, gdzie pianista mało nie stracił palców, ale całe szczęście zdążył je zabrać. i takie różnego rodzaju historie. I pamiętam, że któregoś razu musieliśmy przygotować jubileusz zboru. Dla ludzi młodych nudna rzecz, dla seniorów rzecz bardzo istotna. Historia. To, czego byli świadkami i to, co przeżywali. Podzieliliśmy ludzi na sektory i oni zaczęli razem pracować. I stała się rzecz niesamowita. Ludzie się polubili. Ludzie się polubili. Ludzie zaczęli zupełnie inaczej odnosić się do siebie. Ludzie zaczęli myśleć o sobie, troszczyć się o siebie i pojawiły się takie bardzo życzliwe relacje. I było miło zobaczyć, że młode osoby siedzą między starszymi osobami. Albo że po nabożeństwie rozmawiają ze sobą i mają wspólne tematy. To jest piękno zboru, niewątpliwie. Kiedy potrafimy łączyć pokolenia. Zobaczmy do 1 Koryntian 12 rozdziału. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie. Młodzieży, seniorzy wam nie przeszkadzają. To tak nie jest wcale. Oni nie są powodem tego, że macie kiepski czas uwielbienia. Jest zbyt mało czasu w domu na uwielbienie. Prawda? A może za mało ich znacie. Albo głowa nogą nie potrzebuje was. Seniorzy, nie jest tak, że nie potrzebujecie ich. Dobrze o tym wiecie. Modlicie się o nich zawsze. Zachęcacie ich w modlitwie. Niektórzy z was nie bywają na środowych nabożeństwach, a szkoda. Ale ja słyszę, jak seniorzy modlą się. Zawsze podają dwie rzeczy. O młodzież i o studentów, żeby się modlić. Dlatego, że żyjemy tym, prawda? I chcemy, żeby te nowe pokolenia znalazły tutaj swoje miejsce. I ten fragment pokazuje, Paweł mówi, nie jest tak, że możesz powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Młodzież, potrzebujecie seniorów. Wam się wydaje, cóż oni już mogą zrobić. No, tak wcale nie jest. Biblia mówi, są potrzebniejsze. Dalej czytamy, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Kiedy uważasz, że ktoś ci przeszkadza, to Bóg zrobił to ze względu na ciebie, umieścił go w ciele, żeby twoją miłość poszerzyć i uczynić praktyczną. Zainteresuj się tą osobą. Nie podchodź do niej i mów, co ty robisz? Jak ty to robisz? Źle to robisz. Nie rób tak. Podejdź najpierw, poznaj tę osobę bliżej. Zobacz, co przeżywa i jak żyje. A wtedy być może zmieni się twoje nastawienie. A jestem pewien, że absolutnie tak się stanie. Czytamy, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały o siebie nawzajem jednakie staranie. Więc, drogi bracie, droga siostro, droga młodzieży, czy macie jednakowe staranie o seniorów, a wy seniorzy o młodzież? Czy bardziej lubimy się w swoim gronie? Bo Biblia zachęca, żebyśmy po prostu troszczyli się o siebie nawzajem na jednakowym poziomie. A co by się stało, gdybyśmy siedli między sobą? Młodzież by wyszła stamtąd i usiadła pomiędzy seniorami. I nie tylko teraz, ale w ogóle, gdy jest czas wolny, gdy siedzimy w kawiarence, rozmawiamy i pijemy kawę i jemy ciasto. Poznając się bliżej. Serdeczne relacje są bardzo ważne, ponieważ one uczą nas i zmieniają nasz sposób myślenia. I stajemy się ludźmi, którzy potrafią ewangelizować, jak powiedzieliśmy, kierując się na potrzeby innych. Tu w Kościele uczymy się chylić nad innymi. Pan Jezus nas tego uczył, żeby usługiwać sobie nawzajem i żeby jeden drugiego uważał za wyższego od siebie, tak? I kiedy ta mentalność w nas powstaje i się kształtuje, to my wszędzie już gdziekolwiek nie pójdziemy, będziemy patrzeć, czego to inni potrzebują, a nie my. Prawda? I dostrzeżemy potrzeby innych ludzi. I Słowo Boże uczy nas o tym znowu. Jana 21, bardzo proszę. Wersety od 4 do 9. Tu jest historia opisana, jak Pan Jezus pokazuje się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Jest to wspaniały przykład tego, jak można ewangelizować praktycznie. Oni całą noc łowili i nic nie złowili. Nic. Zupełnie. I Pan Jezus woła do nich. Macie coś do zjedzenia? Nic nie mieli. Głodni byli. I Pan Jezus mówi, przypłyńcie, bo musicie usłyszeć nauczanie. Nie. Powiedział, zarzućcie sieci. Pomogę wam. Zarzućcie sieci. Oni sieci zarzucili i wyciągnęli tak, że aż się rwały. A piękne jest to, że kiedy przypływają, to co jest na brzegu? Jest ognisko. I to Pan Jezus ich karmi, bo czekał na nich. I to jest wspaniały przykład tego, jak można ewangelizować ludzi. Kiedy przyjdziesz do człowieka i mu powiesz, słuchaj, ty grzeszniku, to ja ci gwarantuję, że zanim dojdziesz do końca zdania, jeszcze człowiek będzie myślał o innych rzeczach. Jeżeli jest kulturalna, jeżeli nie, to cię przepędzi. Ale kiedy zatroszczysz się o tę osobę w sposób praktyczny, właśnie to, co było mówione wczoraj, będziesz z nią w tych trudnych chwilach, tych takich skrajnych, gdzie przychodzą kryzys, coś dzieje się nie tak w ich życiu i ty będziesz wtedy, będziesz im pomocny. To jest czas, by dzielić się Ewangelią, dobrą nowiną. Słuchaj, jesteś grzesznikiem. Absolutnie zasługujesz na karę. Ale jeżeli zawołasz do Pana, On odmieni twoje życie. Jeżeli Jezusa Chrystusa uczynisz swoim Panem i Zbawicielem. Ta sama osoba w dwóch innych sytuacjach zupełnie inaczej zareaguje na Ewangelię, którą będziesz głosił. Gdyż ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz wiara, która jest trzyma w miłości. I potem już dwie kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że zaraz skończymy. Dlatego, że złamałem swoją żelazną zasadę, że mówię tylko 20 minut. Funkcjonalne struktury i małe grupy. Wiecie, kiedy jesteśmy przepełnieni troską jedni o drugich, kiedy odnajdujemy swoje powołanie, kiedy postanawiamy służyć jedni drugim, to błahe rzeczy są naprawdę błahymi rzeczami, a nie stają się pierwszoplanowymi. Prawda? Jak to czasami w życiu zboru rzeczy zupełnie drugoplanowe stają się największym problemem. Ale kiedy usługujemy sobie nawzajem, kiedy troszczymy się jedni o drugich, nie tyle o siebie, jak o innych, wszystko się prostuje. Pomagamy sobie, a nie zniechęcamy się nawzajem. I zbór funkcjonuje w sposób wspaniały. Wszystko, chcę się powiedzieć kolokwialnie, aż śmiga. No taka jest prawda. I później też, oczywiście jest bardzo ważne, ludzie chcą mieć ze sobą społeczność, bo już wiedzą, że ja potrzebuję ciebie. Ja potrzebuję ciebie. Spotkajmy, pomódlmy się. Proszę cię, potrzebuję twojej modlitwy. Ty wiesz może więcej na ten temat. Poradź mi, proszę. Pokaż mi może, jak to jest w Słowie Bożym napisane. I tak powstają małe grupy. Kościoły od góry wtłaczają pewne rzeczy. Ale pewne rzeczy dzieją się w sposób naturalny, kiedy zbór jest zdrowy i kiedy ludzie chcą się po prostu spotykać. Moja żona zaczęła uczęszczać na grupę biblijną jedną u nas w zborze. Jakie było moje zaskoczenie, że po 4 godzinach nie wróciła do domu. Więc ja biorę telefon i dzwonię. Mówię, gdzie ty jesteś? Ona mówi, jestem na grupie. Ja mówię, ile czasu? Ona mówi, 4 godziny i jeszcze nie kończymy. Więc byłem trochę zatrwożony. Ale później ona przyszła i mi opowiada, jak wygląda grupa. One rozważają Słowo Boże, a potem modlą się o swoje sprawy, o problemy, te, które się dzieją w ich życiu, ale również o to, czym żyje zbór. Już więcej nie zapytałem się, czemu moja żona nie wraca po 4 godzinach. Cieszyłem się, że jest na tej grupie. I bardzo cieszę się, że tam chodzi. Ponieważ jest to naturalne, jest to niewymuszone, jest to autentyczne i wynika z potrzeb ludzi. Chciałbym, żebyśmy przeszli aż do Jana, do 5 rozdziału. Bardzo bym prosił, bo nie mamy już czasu. Jana 5. Dziękuję. Tu jest mowa o tym, dlaczego grupy są tak bardzo ważne i nie chodzi o to, by coś wdrażać w życiu zboru na siłę. Dlatego, że na kazaniach słyszymy rzeczy, często nazywamy to teoretyczne, ale w grupie uczymy się nawzajem, jak je wdrażać w życie. I tu jest pokazane, Pan Jezus opisuje, jak to wyglądało u Niego w relacji między Nim i Ojcem. I czytamy, Jezus odezwał się i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. I oczywiście to jest mowa przede wszystkim o zależności, że Jezus był absolutnie posłuszny Ojcu. Ale jest mowa też o innej zależności, że Jezus czynił to, co zobaczył u Ojca. Dalej czytamy, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I właśnie grupa jest takim miejscem, gdzie młodsi mogą się uczyć od starszych, tak? Nie wiem jak, a mój brat, moja siostra w Chrystusie starsi już powiedzą, słuchaj, a wiesz jak to było w moich czasach? Więc się pomódlmy. I to jest miejsce, gdzie możemy się uczyć. Nie wiem, czy teraz jest czas, żeby to inicjować i powiedzieć, bracia, siostry, seniorzy, zaproście do siebie młodych ludzi i pomódźcie się z nimi. Opowiedzcie im o swoim życiu. To z pewnością ich błogosławi, pomoże im z podniesioną głową, z ufnością i z wiarą iść przez życie. I w końcu ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, zanim skończymy, to są inspirujące nabożeństwa. No i oczywiście, jak się stoi z tej strony, to człowiek myśli, że one są inspirujące. Jak się siedzi w ławce, to z reguły jest zupełnie inaczej. I tak pewnie jest. Natomiast wydaje mi się, że kiedy znamy siebie nawzajem, kiedy jesteśmy przejęci troską jedni o drugich, kiedy troszczymy się o tych, którzy są niezbawieni, kiedy usługujemy sobie nawzajem, to każde jedno nabożeństwo, czy chór zaśpiewa, czy nie, czy będzie gitara, czy nie, będzie dla nas inspirujące. Czemu? Bo my już wtedy tylko się spotykamy na nabożeństwie jako dopełnienie naszego chrześcijańskiego życia, a nie jako wypełnienie tego życia. Gdy przychodzisz, żeby się modlić, żeby śpiewać, żeby oddać Bogu chwałę, żeby być razem, ale w dzień chodzisz z Jezusem. Dlatego te rzeczy są czasami drugorzędne. Nie jakoby nabożeństwo było drugorzędne, ono jest bardzo ważne. Ale techniczne niedomagania jakieś nie stanowią wtedy rozczarowania i rozterek. Ja natomiast dostrzegam pewne inne niebezpieczeństwo, o którym chciałbym na koniec powiedzieć. Że gdzieś w pogoni za rozwijaniem się zboru, żebyśmy nie wpadli w pewną pułapkę. A ona się nazywa konsumpcyjnym chrześcijaństwem. I o tym jest mowa w tym ostatnim fragmencie, bardzo bym prosił, już go czytać nie będę, ale tam jest podobieństwo o pewnym bogatym człowieku, który pewnego roku zebrał obfite plony, tak? Zburzył stare stodoły, nie podobały mu się, były za małe na jego oczekiwania, wybudował nowe. Jakieże ten człowiek miał nastawienie do rzeczywistości? Powiedział tak: duszo, odpocznij, jedz, pij, wesel się. I wydaje mi się, że ten werset oddaje bardzo mocno dzisiejsze współczesne chrześcijaństwo w wielu wypadkach. Coś mi się nie podoba? Burzę. Potrzebuję innego. Mam służyć? Nie. Duszo, odpocznij. Jedz, pij, wesel się. Przyjdę na nabożeństwo. Jak mnie zabawią, jak mnie czymś zaskoczą, to przyjdę kolejny raz, a jak nie, to nawet się to nie pokażę. I na tacy na pewno nie rzucę. Już tak zaraz żartując sobie do końca. Jakie jest moje nastawienie? Jakie jest moje nastawienie? Czy jestem człowiekiem, który przychodzi ze świadomością, by budować innych i z pragnieniem usłużenia innym? Jakie jest moje nastawienie? Podsumowanie, proszę o ostatni slajd, już będziemy kończyć to słowo. Mówiliśmy o 8 rzeczach. O umacniającym przywództwie, o służbie wykorzystującej dary, o entuzjastycznej duchowości, o serdecznych relacjach, o ewangelizacji nakierowanej na potrzeby, funkcjonalnych strukturach, małych grupach inspirujących nabożeństwach. I wcale nie chcę, żebyście to wszystko zapamiętali. Tylko moim pragnieniem jest to, byśmy się pochylili nad sobą. Z miłością. Wszystko się poukłada. Wszystko się poukłada. Myślę, że tak jak tu siedzimy, każdemu z nas zależy na tym, żeby nasz zbór się rozwijał. Pragniemy tego i tego życzymy temu zborowi. Zachęcam, żebyśmy mieli teraz czas modlitwy. Ci z nas, którzy możemy, uklęknijmy, a ci, którzy nie mogą, powstańmy. Chciałbym, żebyśmy modlili się o nasz zbór, dziękując Bogu za to, czego doświadczyliśmy już przez lata. Prosząc Boga, by prowadził nas dalej. Byśmy mogli być świadkami wzrostu i rozwoju tego zboru. Módlmy się. Jezu, dziękujemy Ci za obietnicę, jaką znajdujemy w Twoim słowie, że powiedziałeś, Ty zbudujesz swój Kościół. Panie, wiemy, że to się stanie, że to się dzieje teraz. Dziękujemy Ci za to, że możemy być tego uczestnikami. Panie, tak bardzo modlę się o to, by ci, którzy w jakiś sposób porzucili swoje dary łaski, by mogli rozniecać je na nowo, tak jak to było u Tymoteusza. By ci, którzy służą, byli wyposażeni w siłę i wytrwałość do tego, by nie zaniedbywać tego, co czynią, Panie. Abyśmy byli przepełnieni gorliwością dla Twoich spraw, jak Ty byłeś, Panie. I właśnie o tę gorliwość Cię proszę dla każdego z nas. Proszę Cię, Panie, o to, byśmy, bacząc jedni na drugich, zachęcali się wzajemnie, byśmy mieli sobie wsparcie, zachętę i nawet kiedy przychodzi napomnienie, by było ono w duchu łagodności. Panie, prosimy, byś się uwielbił w naszym życiu i to, co jeszcze przed nami, by świadczyło o Tobie, Twojej mądrości i mocy i chwale. Amen.